Czy analizowali Państwo w tych badaniach rolę mediów edukacyjną, informacyjną? Być może media przyczyniają się do polaryzacji stanowisk.
Jednak media przyczyniają się do polaryzacji. Emocje powodują, że wzrasta zainteresowanie danym przekazem. Jeśli ten przekaz jest po prostu merytoryczny, jeśli ten przekaz jest bardzo, powiedziałabym, praktyczny, to on nie wzbudza tak dużego zainteresowania. W związku z czym ta powiedziałabym, trochę pogoń za zainteresowaniem, za wzbudzaniem emocji właśnie, powoduje, że w wielu wypadkach przerysowujemy pewne zagadnienia. Na przykład teraz fotowoltaika, właśnie zauważyłam, że ma fatalną prasę. Zrobiliśmy taką analizę kilku komunikatów prasowych, dotyczących na przykład zmian taryf, prawda, czy zmian sposobów rozliczania się prosumentów. I okazuje się, że takie komunikaty merytoryczne są tak sformułowane, że jak zrobimy sobie taki test bliskości języka, to żeby je zrozumieć, potrzebne jest minimum wyższe wykształcenie. Czyli krótko mówiąc, są napisane niezrozumiałym językiem. Ale z drugiej strony mamy bardzo wiele przekazów, które są niesamowicie uproszczone. W ostatnich dniach też przeglądałam pewne komunikaty, gdzie widać, że ten poziom też takiej wiedzy dziennikarzy dotyczących, nie, właśnie sposobu rozliczania się, prawda, teraz taki głośny temat, że fotowoltaika jest nieopłacalna, bo zainwestowaliśmy, a bardzo duże, mamy wysokie rachunki za prąd, więc potrzebna jest też taka wiedza, powiedziałabym, i w przypadku dziennikarzy, mediów, dotycząca tego, jak funkcjonują różne mechanizmy właśnie ekonomiczne, rozliczeniowe, i potrzebna jest też wiedza po stronie społeczeństwa, potrzebna jest wiedza taka z zakresu funkcjonowania tych technologii i jednocześnie taka ekonomiczna też, prawda, żeby podejmować pewne decyzje racjonalnie, więc tutaj, nawiązując jeszcze do wyników naszych badań, pytaliśmy też respondentów o to, czy oni czują się dobrze poinformowani w kwestii właśnie transformacji energetycznej. I proszę Państwa, tutaj ten poziom poinformowania, czy ocena własnego poinformowania wypada bardzo słabo. To znaczy ludzie nie czują się dobrze poinformowani, jeśli idzie o transformację.
Czy to jest kwestia tego, że komunikaty medialne są źle formułowane, czy może dziennikarze mają zbyt mało informacji od przedstawicieli administracji rządowej?
Ja myślę, że tutaj mogą być oba czynniki. To kwestia też umiejętności przekazywania informacji, takiego zbudowania systemu. Przygotowaliśmy w ramach projektu Cluster, takiego projektu, w którym byłam zaangażowana, który był realizowany przez Akademię Górniczo-Hutniczą we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii i Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Tam opracowaliśmy właśnie strategię rozwoju energetyki rozproszonej, gdzie właśnie istotnym z elementów była kwestia komunikacji i edukacji dotyczącej transformacji. I zwracaliśmy bardzo mocną uwagę na to, że ta komunikacja, że właściwie potrzebna jest taka strategia komunikacyjna, prawda? Strategia komunikacyjna, która uwzględni właśnie, powiedziałam, wszystkich odbiorców, w tym w szczególności właśnie też przedstawicieli mediów, którzy no, mają największą szansę docierania do odbiorców. Bardzo ważna jest też ta edukacja w szkole. To, że ci młodzi ludzie wiedzą bardzo wiele, mają bardzo wiele informacji na różne tematy, ale nie wiedzą, jak działa, znaczy może nawet nie działa, nie mają wyobrażenia o fotowoltaice. Tak anegdotycznie powiem, pani redaktor, że mam też taki obóz badawczy, gdzie właśnie przymierzamy się do badań jakościowych dotyczących transformacji i rozmawialiśmy ostatnio o tych wynikach badań ilościowych. Jedna z moich studentek powiedziała, że ona myślała do tej pory, że fotowoltaika to jest taki sposób, powiedziałabym, naciągania klientów na różne rzeczy, tak jak sposób na wnuczka, wyciągania pieniędzy. Czy krótko mówiąc, ona przed tymi wynikami badań nie słyszała fotowoltaice.
Albo kojarzyła ją z natrętnymi telefonami, nie, proponującymi instalacje fotowoltaiczne.
No właśnie tak, tylko że te natrętne telefony też, no rozumiem, że postrzegamy je w ten sposób, że namawia się nas do czegoś, prawda, ci telemarketerzy, którzy są bardzo uciążliwi, ale jednocześnie w tym wszystkim mamy też bardzo istotne działanie, czyli mamy 1,5 miliona instalacji, które powstały dzięki temu właśnie, że między innymi te firmy fotowoltaiczne bardzo mocno prowadziły taką bardzo silną kampanię, prawda, handlową, no oczywiście wiadomo, że one sprzedają swój produkt, ale dzięki temu rzeczywiście ta fotowoltaika się nam bardzo mocno rozwinęła.
Jak pani uważa, czy lepiej trafia do społeczeństwa przekaz skonstruowany przez media w formie serwisów informacyjnych, audycji publicystycznych, dyskusji ekspertów, czy komunikaty rządowe zamawiane w formie takich reklam czy komunikatów promocyjnych?
Biorąc pod uwagę stopień zaufania do rządu, który u nas jest niższy niż zaufanie nawet do Komisji Europejskiej, niższy niż poziom zaufania do parlamentów, to ja bym jednak lokowała te komunikaty, czy formułowała poprzez użycie mediów. Z tego względu, że jednak ta otwartość na takie komunikaty, gotowość do ich przyjmowania, wydaje mi się być dużo większa, czy może być dużo większa niż właśnie w przypadku audycji takich promocyjnych. No, oczywiście one są też ważne, ważne i w wielu wypadkach widzę, że one są bardzo dobrze przygotowane. Natomiast z punktu widzenia skuteczności komunikatu, to też trzeba pomyśleć nad tym właśnie, jak się komunikować, jakim językiem. Na przykład w mediach społecznościowych, prawda, które tutaj jednak odgrywają bardzo dużą rolę w przypadku właśnie młodych ludzi. No to ta wiedza ekspercka też właśnie dziennikarzy, którzy wiedzą, jak się komunikować i teraz istotne jest to, żeby oni posiadali wiedzę merytoryczną, bardzo dobrą, z tego względu, że połączenie tej wiedzy eksperckiej właśnie ze znajomością technik komunikowania może zwiększać skuteczność przekazu.
Raczej audycje sponsorowane niż zamknięte komunikaty rządowe.
Z mojej perspektywy tak, to znaczy jeśli opieram się na właśnie wynikach badań i na to, jak postrzegane są też komunikaty przez pryzmat tego zaufania, prawda, mocno tutaj, to zdecydowanie szłabym w takim kierunku.
W jaki sposób przeprowadzali Państwo badania? Jaką metodą?
Badanie było realizowane na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie za pomocą CATI, czyli był to wywiad telefoniczny. Numery są po prostu generowane w sposób losowy i uwzględniliśmy też przy doborze kontrolę takich czynników jak wykształcenie, miejsce zamieszkania i wiek, bo zależało nam na tym, żeby objąć się tymi badaniami zarówno mieszkańców małych miejscowości, jak i dużych miast i zależało nam na tym, żeby uwzględnić osoby w różnym wieku. W szczególności też przesunęliśmy tą górną granicę wieku nieco wyżej niż standardowo w badaniach, bo objęliśmy badaniem także osoby do 75 roku życia. Te osoby starsze wielokrotnie na przykład prowadzą jednoosobowe gospodarstwa domowe, więc też są mocno narażone na skutki transformacji, prawda? Bo należy też jasno powiedzieć, że transformacja nie jest procesem tanim, w szczególności będzie on w przypadku braku działań osłonowych dotykało osoby właśnie starsze, uboższe i na przykład w wynikach naszych badań 25% osób, czyli 1/4 wskazała, że ma problemy z ogrzewaniem do, powiedziałem, odpowiedniej temperatury swoich mieszkań zimą. To nieco więcej, bo ubóstwo energetyczne jest szacowane tak na 10%, u nas ten poziom deklaracji takich problemów, czy powiedziałabym takiego deficytu, jeśli idzie o komfort cieplny, był wyższy.
Czy coś Państwa zaskoczyło? Coś, co świadczy o tym, że przekaz medialny albo przekonania ekspertów rozmijają się z odczuciem społecznym?
Tym, co mnie zaskoczyło, to, że tak bardzo silne jest zróżnicowanie tych postaw wobec transformacji względu na poglądy polityczne. Biorąc pod uwagę taki konsensus polityczny wobec właśnie transformacji, mam na przykład głosowania nad nowelizacją prawa energetycznego, właściwie cały parlament poparł te rozwiązania. Tym niemniej w przekazie medialnym silnie dominuje akcentowanie tych negatywnych skutków. Może dlatego, że wiemy, że tego oczekują nasi wyborcy.
Może dlatego, że politycy szczególnie ostro spierali się w sprawie energetyki atomowej, lokalizacji, podpisanych umów i ustawy odległościowej.
Tak, to prawda. Natomiast no to się spieramy się, już powiedziałem, że spieramy się jednego szczegóły, natomiast do ogólnego kierunku jest wysoki poziom akceptacji. Ale ja myślę, że tutaj trzeba podkreślić jedną rzecz jeszcze, że my rzeczywiście funkcjonujemy w pewnych bańkach medialnych i informacyjnych. Jeśli czytamy, czy słuchamy określonych mediów, to tam uzyskujemy potwierdzenie swoich poglądów. Zresztą teorie pięknie psychologiczne, socjologiczne pokazują, że szukamy informacji potwierdzających nasze poglądy. Nie lubimy się konfrontować z innymi informacjami. Więc tutaj jest ogromne wyzwanie, żeby poradzić sobie z tym przełamaniem, że tak powiem, pewnych utartych sposobów myślenia. Dobrym kierunkiem jest akcentowanie kwestii opłacalności, kwestii racjonalności podejmowanych decyzji.